Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Dzień dobry, mówię mojemu gościowi.
Dzień dobry.
Tym gościem jest wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Człowiek, którego bardzo wiele łączy z jednej strony z Denisem Bergkampem, wybitnym piłkarzem, i Włodzimierzem Czarzastym. Wie pan, co pana z nimi łączy?
Pewnie nie, ale zaraz się dowiem.
No to już pan wie chyba, bo nie lata pan podobno z samolotami.
Nieprawda.
Nieprawda, lata pan.
Nieprawda, latam.
A kiedyś pan...
Ostatnio byłem przecież, być może pan tego nie śledzi, z prezydentem na Cyprze. Nie da się tam z prezydentem dojść na piechotę bądź dojechać rowerem.
A to skąd te opowieści, że pan nie lata?
Stąd Gazeta Wyborcza, dokładnie pan redaktor Wroński, mają kiepskie źródła wiedzy w MSZ.
Włodzimierz Czarzasty i Denis Bergkamp nie latają, ale z jednego pan się nie wywinie. Bardzo wiele łączy pana z Arnoldem Schwarzeneggerem.
Uścisk dłoni, tak.
Uścisk dłoni. Więcej powiem. Pan miał taki plakat wyborczy, w którym się pan nazywał świętokrzyskim Schwarzeneggerem.
No nie do końca.
No był taki piękny...
Świętokrzyski Terminator.
Przepraszam, nie Schwarzenegger, świętokrzyski Terminator. Wie pan, ja nie śledzę może zbyt uważnie wszystkich ról Arnolda Schwarzeneggera, ale rozumiem, że to nie z powodu muskulatury.
No,
znaczy, nie do końca.
Sylwetką powiedzmy, że nie do końca przypominam Arnolda.
To co pana z nim połączyło oprócz uścisku dłoni?
Determinacja i podejście do tego, do spraw takie, jakie prezentował w filmach. Czyli pełna determinacja i dążenie do celu pod każdym względem.
Panie ministrze, to zostawmy w takim razie Arnolda Schwarzeneggera, zostawmy to, czy pan lata, czy nie lata. Cieszę się, że pan lata, cieszę się, że pan do nas doleciał. Mam dla pana też jeszcze jedną dobrą wiadomość. Otóż Donald Tusk załatwił nam pieniądze europejskie. Jak przyjechał, to napisał na Twitterze, że mogę wszystkich uspokoić, że nikomu w Europie nie przyjdzie do głowy, by karać Polaków za upór pisowskiej władzy. Polska te pieniądze dostanie, to mogę zagwarantować. Tyle słowa Donalda Tuska.
A jeszcze kilka tygodni twierdził, że żadnych pieniędzy nie dostaniemy, kiedy okazało się, że premier Morawiecki po rozmowach z przywódcami był pewien, że te pieniądze dostaniemy, no to Donald Tusk przypisuje sobie po prostu sukcesy premiera Morawieckiego. Jak się nie ma własnych sukcesów, to trzeba korzystać z innych.
Czyli to nie jest tak, że Donald Tusk wykorzystał swoje kontakty brukselskie i załatwił nam pieniądze?
Pan się między innymi zapewne opiera na tym słynnym twicie pana byłego premiera, byłego szefa Rady Europejskiej, obecnie szefa Europejskiej Partii Ludowej.
Tak.
I tutaj tak, można powiedzieć, w pewnym sensie za rękę został złapany, że napisał nieprawdę.
Mianowicie
wymienił tam Słowenię.
Ale to pan...
jako kraj, który jest zaniepokojony tym, co się dzieje w Polsce, podczas gdy premier tego kraju wielokrotnie powtarzał, że w tym sporze Polska ma rację i tutaj nie ma żadnego z jego punktu widzenia dylematu, po której stronie stanąć, więc widać, że ten tweet po prostu nie oddawał
ale
rzeczywistości.
Ale zostawmy teraz tweety, wpisy Donalda Tuska. Rozumiem, że pan twierdzi, że to nie Donald Tusk, tylko Mateusz Morawiecki załatwił nam te pieniądze i teraz chciałbym spytać o ten tryb dokonany, no bo na razie wygląda na to, że ta dyplomatyczna szarża premiera Morawieckiego. Przypomnijmy, że na szczycie w Brukseli spotkał się z prezydentem Macronem, z kanclerz Merkel, z premierem Hiszpanii Sanchezem. No, na razie efektów twardych nie ma. Nie dostaliśmy tych pieniędzy, chociaż od początku maja mamy złożony wniosek.
Ale zwróćmy uwagę, jaka jest sekwencja pracy Komisji Europejskiej w tej sprawie. Z jednej strony Komisja miała określony termin na opracowanie swojego stanowiska. Już wiele tygodni minął temu.
No właśnie.
A dopiero można powiedzieć, że sprawa z punktu widzenia decyzji Komisji o przyznaniu poszczególnym krajom zgody na tak zwane KPO, wtedy dopiero nabrała tempa. Więc niewątpliwie wina w tym zakresie leży po stronie Komisji, bo nie ma przeszkód formalnych, żebyśmy tych pieniędzy mogli nie dostać. Rzecz w tym, że Komisja jest, no powiedzmy, opieszała w swoim działalności.
Ale dostaniemy te pieniądze?
Według mojej wiedzy tak.
No dobrze, ale czy ktokolwiek, czy te spotkania brukselskie premiera cokolwiek dały nam, to znaczy, czy one sprawę posunęły naprzód? Bo na razie, niech się pan nie gniewa, to wygląda tak, że każdy mój gość z Prawa i Sprawiedliwości pytany o to, czy dostaniemy pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy, mówi dwie rzeczy. Po pierwsze, to wszystko wina tej okropnej Brukseli. Po drugie, oczywiście, że dostaniemy.
No. Ja nie powiedziałem, że to wina okropnej Brukseli.
Dobrze, ja to trochę upraszczam. Ale tak czy owak powiedział pan, że to niezrozumiałe są działania Komisji Europejskiej. Jeszcze raz. Kiedy będą efekty? Kiedy będą pieniądze?
pieniądze to pewnie za 2-3 tygodnie dłużej niż decyzja komisji, a decyzja komisji myślę w najbliższych tygodniach. Czyli inaczej mówiąc, jeszcze w tym roku wygląda na to, że gotówka będzie.
No dobrze, gotówka będzie i to są te efekty. A nie ma pan wrażenia, że no, szukamy też poparcia może nie tam, gdzie powinniśmy? Czy naszą nową sojuszniczką w staraniach o pieniądze ma być Marine Le Pen, szefowa francuskiego Frontu Narodowego? No.
Ale panie doktorze, proszę nie iść w ślady Donalda Tuska i nie pomijać tych spotkań z przywódcami politycznymi krajów członkowskich Unii, które miał premier Morawiecki.
Wielce szanowny panie
ministrze, bo to tam była mowa,
gdyby pan
zechciał pieniądzach.
Słuchać tego, co mówiłem, zadając panu pytania, a nie tylko mówić takim przekazem dnia, to by pan zapamiętał, że jakąś minutę temu wymieniałem spotkania z prezydentem Macronem, kanclerz Merkel, z premierem Sanchezem, a teraz pytam pana o tweeta, którego umieściła Marine Le Pen, na którym jest na zdjęciu z premierem Morawieckim, bo premier Morawiecki spotkał się z panią Le Pen. Stąd pytanie, czy tam szukamy sojuszników, bo Marine Le Pen twierdzi, że rozmawialiśmy o niedopuszczalnym szantażu stosowanym przez komisję wobec Polski, a ja chciałam udzielić mu wsparcia.
Nie wiem, na czym miałoby to wsparcie pani Marine Le Pen polegać.
A to po co w takim razie premier spotykał się z nią?
To jest kwestia rozmówców, którzy brali udział w tej rozmowie. Według moich informacji o pieniądzach, o tym, żeby no właśnie odblokować KPO i nie przeciągać tej procedury, była mowa na tych trzech wcześniejszych spotkaniach.
O czym premier rozmawiał z Marine Le Pen? Ja tylko pytanie, proste
proszę
pytanie.
Pamiętać,
no, nie ma co ciągnąć tego wątku.
Że jest jeszcze drugie pole do współpracy w ramach Unii. To nie tylko jest KPO, ale jest też współpraca na forum Parlamentu Europejskiego.
I rozumiem, że chcecie współpracować z Marine Le Pen.
To nie jest kwestia współpracy z tą czy inną partią, to jest kwestia rozmów politycznych z przedstawicielami różnych frakcji w Parlamencie Europejskim, z różnych partii, które są reprezentowane w Parlamencie Europejskim.
7:50 naszym gościem jest Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, ale ja jednak nadal nie uzyskam odpowiedzi w takim razie, po co premier się spotykał z Marine Le Pen. To jest proste pytanie i prosta odpowiedź. Idziemy dalej.
Wydaje mi się, że starałem się na to odpowiedzieć.
To proszę jeszcze raz może, bo jakoś do mnie nie dotarło.
To było spotkanie, proszę zwrócić uwagę też na czas. Po debacie w Parlamencie Europejskim na temat między innymi tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, czyli tych mitycznych pieniędzy,
dobrze,
o których pan powiedział. Natomiast
pani
Marine Le Pen reprezentuje
po
pewną siłę polityczną na francuskiej scenie politycznej, która ma również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim.
To wiemy. Po co się nie dowiemy od pana, to może
ale
się dowiemy od pana.
Ale właśnie o tym mówię, o współpracy na forum parlamentu była ta rozmowa.
Ale kiedy ja zadałem panu pytanie, czy chcemy współpracować z Marine Le Pen w Parlamencie Europejskim, to pan powiedział, że nie. Panie ministrze, w takim razie ostatnie pytanie w części radiowej, to jest pytanie o Turów. Ta długa historia z naszą kopalnią i elektrownią się ciągnie. Czy nowy czeski rząd spowoduje, że łatwiej nam będzie się dogadać w sprawie Turowa? A jeśli tak, to kiedy będą te rezultaty? Kiedy Czesi wycofają skargę?
Kiedy wycofają, to już pewnie od nich będzie zależało. Natomiast
no
jeżeli mówimy o rozmowach, to zwracam uwagę na dwa elementy. Po pierwsze, to oświadczenie.
Panie ministrze, kiedy? Bo naprawdę.
Myślę, kwestia najbliższych dni, najwyżej dwóch tygodni, kiedy rozmowy zostaną wznowione.
Radio RMF24, interia.pl, tam dalszy ciąg rozmowy z wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wawrzykiem. Będę pytał o reparacje wojenne, o pieniądze i o wojnę. O wojny będę pytał, o nową wojnę z Brukselą, która nam się szykuje. Pan pozwoli, że zapytam. Szykuje się ona w ten sposób, że no, Jarosław Kaczyński już zapowiedział, że będziemy reformować sądownictwo. Będziemy reformować je w ten sposób, że wszystkie sądy, że spłaszczymy sądy. To dobrze, to ja jeszcze wprowadzenie. Mamy w tej chwili sądy rejonowe i sądy okręgowe. PiS chciałby likwidować.
I sądy operacyjne jeszcze.
Tak. Ale to nie zginie, tylko zostanie zmienione na sądy regionalne. Natomiast PiS chciałby zlikwidować sądy rejonowe i wszyscy sędziowie byliby sędziami sądów okręgowych. To już budzi protesty, ale myślę, że jeszcze większe protesty wzbudzi reforma Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, powinien być drastycznie odchudzony. Jakiś tam mówił o niewielu, kilkunastu, może dwudziestu paru osobach. No i to będzie absolutna wojna z Brukselą. Tego jestem pewien jak 2 plus 2, 4. Pan się uśmiecha. Niech mi pan wytłumaczy. Pan jest posłem, pan jest wiceministrem spraw zagranicznych. po co nam to? Znaczy, po co nam kolejna wojna z Brukselą, jak jeszcze jednej nie skończyliśmy, a powiem nawet tak, żadnej nie wygraliśmy.
Ale dlaczego pan mówi od razu, że musi być wojna z tego powodu?
Bo wie pan, jakby to panu powiedzieć, no patrzę na politykę i no, mogę się z panem założyć, jeśli pan chciałby przegrać zakład.
Z zasady się nie zakładam.
No więc rozumiem i w trosce o pańskie zasoby nie będę się z panem zakładał. Przecież pan wie, że to wywoła jakąś gigantyczną awanturę. Kolejną awanturę o sądy. PiS podnosi rękę na Sąd Najwyższy. PiS wyrzuca niepokornych sędziów. PiS chce swoich pisowskich sędziów i tak dalej. Ja już widzę te tytuły i staram się je panu cytować. Chce pan, ja z głowy zaraz panu Avista polecę ten.
Po pierwsze, nie ma projektu, więc trudno mówić trudno rozmawiać o konkretach.
Mamy to tylko, premier, przepraszam, wicepremier, no ale jednak.
Mamy wypowiedzi medialne pana premiera Kaczyńskiego. Wcześniej były też wypowiedzi innych polityków na ten temat. Więc może chwilę poczekajmy, kiedy się pojawią projekty i wtedy dokończymy tę rozmowę na ten temat.
Pytanie brzmiało nawet nie tyle, co jest w tych projektach, bo pan nie wie, ja nie wiem, projektu nie ma, ale chodzi mi tylko o to, czy naprawdę musimy szykować sobie kolejną wojnę z Brukselą, bo ja rozumiem, że czasami się trzeba bić, tylko że w tym wypadku po co?
Starałem się właśnie panu powiedzieć, że nie ma w tej chwili, nie można mówić o tym, czy będzie wojna, czy nie będzie wojny, skoro nie ma projektu. Jak będą projekty, to wtedy spotkamy się i na ten temat porozmawiamy.
To jeszcze wrócę do Turowa, bo mam takie poczucie, że tutaj nie do końca, bo pan mówi, że w ciągu kilku tygodni, ale my to ciągle słyszymy, bo tym razem sprawa powinna być łatwiejsza, ponieważ przyszły premier, no, wszystko wskazuje na to, że to przyszły premier Czech, Petr Fiala, jest członkiem ODS-u, czyli Obywatelskiej Partii Demokratycznej Czeskiej, założonej przez Václava Klausa, ale zostawmy prehistorię. Chodzi mi tylko o to, że to jest sojusznik PiS-u w Parlamencie Europejskim. No, chyba z sojusznikiem się łatwiej dogadać niż z wrogiem.
Ale jeszcze w kampanii o tym była mowa. ODS twierdziła jeszcze w kampanii, że w sprawie Turowa będzie w stanie szybko wypracować z Polską porozumienie. I to jest to, na czym ja się opierałem, odpowiadając z kolei na pana pytanie. No i zwracam też uwagę na drugą rzecz, że już się pojawił sygnał ze strony Ministerstwa Środowiska, bo ten temat u nas i w Czechach prowadzi Ministerstwo Środowiska, że chcą wrócić do rozmów. Ta umowa, która była wynegocjowana w zasadzie w ostatniej chwili, Czesi zerwali rozmowy, może nie tak, nie chcieli... Chcieli dodatkowe żądania zgłosić, podczas gdy umowa była wynegocjowana. Ona cały czas jest na stole, więc możemy w każdej chwili wrócić do tego.
Pytałem pana o wojnę z Parlamentem z Komisją Europejską, która się szykuje, jeśli wprowadzimy zmiany w sądownictwie. No, skoro już pozostajemy przy temacie wojennym, to czy pan coś słyszał o tym, o czym doniosły gazety, o czym doniosła Polska Agencja Prasowa? Mianowicie ma powstać Instytut Strat Wojennych, czyli jakaś instytucja, nie wiem czy publiczna, czy niepubliczna, zajmująca się liczeniem strat, które ponieśliśmy w czasie II wojny. To wszystko po to, żeby wystąpić o reparacje od Niemiec.
To jest temat bardzo złożony pod tym względem, który pan zarysował. Mówię o tej instytucji w sensie tego, czym się miałaby zajmować, bo... Policzenie tych wszystkich strat jest bardzo skomplikowaną sprawą. Ja pamiętam ten raport, który opracował jeszcze jako prezydent Warszawy, tak, Lech Kaczyński, ale to dotyczyło tylko jednego miasta, więc niewątpliwie kwestia wyliczeń, jak gdyby ustalenia ile, co, gdzie, kto stracił, w jaki sposób, będzie bardzo, bardzo,
to
bardzo
prawda,
trudna.
To prawda, poseł Mularczyk ale, od 4 lat je liczy, wyszło może około biliona
złotych. Ale myślę, że tą pracę musimy w końcu wykonać.
Ale dobrze, ale powstanie Instytut Strat Wojennych? Słyszał pan o tym?
To nie jest kwestia, wydaje mi się, mówiąc wprost, do ustalenia na poziomie parlamentu wysokość tych strat. Jak sam pan przywołał przykład zespołu parlamentarnego posła Mularczyka.
Jednoosobowego.
No ale to tym bardziej świadczy o tym, że to nie jest praca do wykonania taka prosta. Więc jeżeli ona ma być rzeczywiście dobrze zrobiona, to ja sobie wyobrażam, że powinni to po prostu zrobić osoby, które się zawodowo tego rodzaju rzeczami zajmują.
Nikt się tym nie
zajmuje. Może nie
zawodowo.
Wyliczeniem reparacji, ale w sensie wyliczeniem pewnych finansów, tak?
Dobrze, ale panie ministrze, bo to pytanie jest w zasadzie sprowadza się do jednego. Czy Polska będzie domagać się od Niemiec reparacji wojennych?
No jak ten efekt będziemy mieli albo zespołu, bo myślę, że powstanie prędzej czy później raport zespołu parlamentarnego, albo też to wyliczenie. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego pierwszego rozwiązania. To wtedy będzie kwestia właśnie wystąpienia. Zwracam uwagę, tylko jeżeli pan pozwoli jedno zdanie jeszcze. W pewnym sensie mamy jedną wypowiedź prezydenta Steinmeiera, która zdaje się świadczyć o tym, że Niemcy nie zamykają tego tematu.
No jak pan wie, prezydent w Niemczech pełni rolę dekoracyjno-reprezentacyjną.
Ale
to nie on będzie decydował o tym, czy Niemcy będą chciały nam wypłacić reparacje, czy nie.
Ale on wyrażał podejście państwa niemieckiego do pewnego problemu reparacji.
Dobrze, ale to panie ministrze, bo pan powiedział tak, najpierw musimy wyliczyć, ile oni nam są winni, a później my do nich wystąpimy o te pieniądze. No, niech się pan nie gniewa. To chyba powinno być odwrotnie. To znaczy, my najpierw podejmujemy sami decyzję. Tak, będziemy występować o reparacje, a ile konkretnie, to zaraz powiemy, bo w tym czasie nasi ludzie liczą. Pytanie jest proste. Pan jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, pan jest członkiem rządu. Panu je zadaję. Czy podjęto decyzję polityczną, by występować o reparacje?
Były rozmowy przecież na ten temat już nawet prowadzone, więc trudno mówić, że tej decyzji politycznej nie ma.
Trudno powiedzieć, że jest.
Podnosił tę sprawę między innymi w rozmowach swoich jeszcze minister Czaputowicz, czyli kilkanaście miesięcy temu, dosyć dawno można powiedzieć, była podnoszona przez pana prezydenta, więc trudno powiedzieć, że nie był ten temat już podnoszony.
Zaraz. Oficjalnie nie przyznano nigdy, że Polska występowała o reparacje do Niemiec.
I tu się zgadza, natomiast ja nie powiedziałem, że występowała. Powiedziałem, że temat był podnoszony w rozmowach dwustronnych z niemieckimi partnerami.
Ja próbuję sobie wyobrazić, wie pan, jak można podnieść temat niewystępujące reparacje. To jest mniej więcej taka rozmowa, hej, słuchaj, słyszałeś, że nasi chcą reparacje. Ja nie mówię, że chcemy, ale wiesz, takie słuchy na mieście chodzą?
Nie, to było bardziej zdecydowane sformułowanie.
No dobrze, to bardziej zdecydowane, czyli co?
Że uważamy, że nam się należą reparacje.
No czyli to jest domaganie się reparacji. Jak ja powiem, że uważam, że pan mi jest winien pieniądze i proszę mi je oddać, to ja się domagam.
Ale zwracam uwagę,
no nie muszę panu przyłożyć noża do gardła.
Zwracam uwagę na to, od czego zaczął pan ten wątek. Kwestia wyliczenia. Jeżeli ma być... Proszę sobie wyobrazić reakcję strony niemieckiej na nasze sformułowanie. Teraz składamy notę, my jako na przykład MSZ, do Niemiec o tym, że domagamy się reparacji. I co z tego wynika? Niewiele,
tak.
Bo zaraz się pojawia pytanie, ale ile? Za co konkretnie? I co my wtedy powiemy?
Nie, ale panie ministrze...
Dlatego też tak ważne jest, przepraszam, jeżeli pan pozwoli, to skończę odpowiedź. Tak ważne jest przede wszystkim, żeby widzieć ile konkretnie, żeby móc konkretnie występować. Te kraje, które dostały reparacje albo się ich domagają, właśnie w ten sposób
wiem,
robią.
Co, jak moja córeczka...
Najpierw jest kwota, a jak jest kwota, to jest dopiero wystąpienie formalne.
Przepraszam, niech się pan nie gniewa, to jest postępowanie Marysi. Marysia jak miała...
Tylko państw w stosunkach międzynarodowych.
Marysia miała 4 czy 5 lat i kiedy... Ja mówię, Marysiu, tu leżały pieniądze. Jeśli je wzięłaś, to po prostu powiedz, nic złego się nie stało, tylko po prostu powiedz. Wzięłaś te pieniądze? Na co moja córka, zamiast odpowiedzieć tak czy nie, zaczęła pytać, a ile? Maria, ale to bez względu, to nie ma znaczenia, ile wzięłaś czy nie wzięłaś, ale ile? Znaczy, to jest mniej więcej taka rozmowa. Ja próbuję się dowiedzieć od pana, czy Polska podjęła decyzję, że będzie występować o reparacje, a pan mówi, wie pan, to trudno wystąpić, bo ten temat niby się pojawiał, ale się nie pojawiał, a poza tym nie wiemy, o czym mówimy, bo nie wiadomo ile. No.
Ale sam pan przed chwilą powiedział, nakreślił pan pewien sposób dochodzenia do tego tematu. Najpierw
jest decyzja polityczna. Najpierw jest polska decyzja polityczna, nie w nocie do Niemiec, tylko tak mówimy jasno sobie i polskim obywatelom. Tak będziemy się domagać reparacji
od Niemiec. Ale takie deklaracje już padały.
Z czyich ust?
Na przykład z prezesa Kaczyńskiego.
Prezes nigdy nie powiedział, że będziemy się domagać reparacji. Prezes mówił, że jeśli już, to nie my Niemcom powinniśmy za cokolwiek płacić i w ogóle nie tylko Niemcom, ale innym ofiarom, tylko Niemcy nam. No dobrze, no ale to sformułowanie jeśli już. Pytanie jest bardzo... No dobrze, nie dowiem się od pana, czy będziemy się domagać tych reparacji, czy nie.
Najpierw wyliczenia, później...
A w takim razie, wie pan, bo jest jeszcze jedna sprawa. Czy będziemy się domagać, jeśli już, tych reparacji tylko od Niemiec, czy też od Rosji również?
Bardzo dobre pytanie.
Dziękuję, naprawdę czuję się zaszczycony. A odpowiedź?
A odpowiedź, myślę, że na odpowiedź musimy trochę poczekać.
Odpowiedzi nie będzie. No dobrze, niech
aczkolwiek
już...
zwracam uwagę... To nie ukrywam w pewnym sensie, że tutaj ja nie mam wątpliwości, że powinniśmy.
Powinniśmy co?
Domagać się reparacji również od Rosji.
Z pańskim zdaniem powinniśmy się domagać reparacji od Rosji. Czy pańskim zdaniem powinniśmy domagać się reparacji od Niemiec?
To jest... Nie, momencik, żebyśmy rozróżnili dwie kwestie. Kwestia reparacji od Niemiec jest w pewnym sensie bardziej zaawansowana. pod każdym względem, o którym można mówić.
Pan nie chce powiedzieć tego zdania? Tak, uważam, że powinniśmy domagać się reparacji od Niemiec.
Za te wszystkie straty wojenne, które ponieśliśmy, na pewno powinniśmy się domagać reparacji od Niemiec.
I to jest jakieś zdanie? To jest pańskie prywatne zdanie? Czy pan reprezentuje teraz rząd, partię?
Proszę zwrócić uwagę, że sam pan przywoływał wypowiedzi w podobnym tonie brzmiące.
Ale to nie jest odpowiedź na pytanie, które zadałem.
To nie jest kwestia tego, że to ja wymyśliłem takie zdanie. Tylko to zdanie już się wcześniej pojawiało, do tego zmierzam.
Czyli to nie jest pańska prywatna opinia. Dobrze, pan jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości?
Tak.
A był pan członkiem PSL-u przez ile lat?
Tak dawno było, że szczerze mówiąc tak nie jestem dawno? W stanie horyzontu czasowego
nie tak dawno
określić.
Chyba. Nie tak dawno. Politycy prawie PSL-u pamiętają pana z tamtych czasów, kiedy był pan
to
w PSL-u.
To był początek lat 2000.
To wie pan, początek...
Przyzna pan, że trochę dawno.
A nie wiem, co to znaczy początek dla pana.
Pierwsza dekada.
Aha, pierwsza dekada, no to już 10 lat temu, no to wie pan, nie tak znowu strasznie dawno. Adam Jarubas powiedział, że z partią jest się na dobre i na złe, a Piotr, jak rozumiem, panowie jesteście po imieniu, Piotr odszedł, kiedy pozycja PSL zaczęła słabnąć. Pan zawsze idzie tylko do silniejszych?
Nie, ja odszedłem z PSL-u, nie mogąc się pogodzić, że partia, która się przedstawiała jako partia prospołeczna, weszła w alians z partią liberalną, której program był zaprzeczeniem tego podejścia, które wcześniej prezentowało Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czyli panu nie przeszkadzało
czyli
to, że
inaczej,
PS...
Czyli inaczej mówiąc, odszedłem, odpowiadając wprost na pana pytanie, po zawiązaniu koalicji Platforma Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe.
Czyli pan nie odchodził wtedy, kiedy PSL był w aliansie z postkomunistami, ale odszedł pan wtedy, kiedy PSL zawiązał alians z Platformą, tak?
Z Platformą.
Czyli Platforma jest gorsza niż postkomuniści z SLD.
Wydaje mi się, że to wyjaśniłem, dlaczego tak się stało.
Rozumiem. Nie, ale to jasna deklaracja, że dla pana Platforma jest gorsza niż komuniści. Marek Sawicki powiedział, że Wawrzyk to człowiek, który współpracował z Waldemarem Pawlakiem i za co się wziął, to wszystko spieprzył. To może oni w zasadzie i tak po panu nie płaczą?
Przez szacunek dla innych posłów nie będę używał o nich podobnych sformułowań.
Ale to co to? Znaczy, pan wszystko popsuł biednemu Waldemarowi Pawlakowi? No już grzecznie powiedziałem.
Poseł Sawicki ma tendencję do używania różnych sformułowań na określenie różnych osób, ale ja nie będę w ten sposób.
Pana dziedzica Sawickiego serdecznie pozdrawiamy. Ja do dziedziców zawsze jako fornal prosty, ja do dziedziców zawsze z szacunkiem. Panie dziedzicu, pozdrawiamy serdecznie i słyszy pan. No i co pan nagadał takie rzeczy, skoro to wszystko nieprawda? Bardzo serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozumiem, że pan lata samolotami. To jest pierwsza ważna deklaracja, która dzisiaj padła. Lata.
A jak pan myśli, czy miałbym uścisk Schwarzeneggera w Nowym Jorku, gdybym nie latał samolotem?
Zaraz.
Odpowiadam wprost. Latałem i będę latał.
Ale pan się z nim podobno spotkał w Kielcach, a nie w Nowym Jorku.
Nie. Zdjęcie, które jest moje z Arnoldem, pochodzi z... źle powiedziałem. To jest zdjęcie z kopu w Katowicach. Przepraszam. To jest zdjęcie z kopu w Katowicach.
Czyli jednak z Katowic, a nie z Nowego
Katowic,
Jorku.
Tak.
Przemysł, Kielce się tak zmieniły. Zaraz, Katowic. Nie Kielc? Z Katowic.
Z Katowic. Katowice na kop 24.
Ja wiem, dobrze. Przemysł, Katowice się tak zmieniają, że ja też bym się pomylił i pomyślał, że Nowy Jork. Tylko wody mają mniej, zdaje się. To jest jedyna różnica, tak?
Ale w Nowym Jorku byłem też z prezydentem w 2018 roku.
Ale pan tam
roku.
Dopłynął batorem?
I właśnie to chciałem powiedzieć, że nie pływałem w pław, nie pływałem kajakiem, motorówką, jachtem, bądź statkiem dalekomorskim.
Greta Thunberg mogła pana wziąć na swój katamaran.
Byliśmy całą delegacją z panem prezydentem samolotem. Brałem udział w delegacji pana prezydenta na debatę generalną Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
Czyli jednak lata. Nie dość, że podobny do Schwarzenegger, do Terminatora, to jeszcze lata.
I to było tak nawiasem mówiąc mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawiła się ta nieprawdziwa informacja.
A to skąd ona się wzięła? No bo wie pan...
No tak jak powiedziałem, jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej ma po prostu bardzo złe źródła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
nie, bo to można
które
różne
go po prostu wprowadziły w błąd.
Nie, bo to różne rzeczy można wymyśleć. Że ktoś lata czy nie lata, wie pan, no, to się zdarza ludziom. Denis Bergkam świetny piłkarz, a nie lata, no.
A ja akurat latam. I tym się różnimy. Nie tylko Bergkam. Tym zresztą.
Zarobkami chyba się jeszcze różnicie, ale to już
wieloma
jest...
myślę, że czemu.
Pan gra w piłkę w ogóle?
Raczej nie.
No tak, no ale za to Bergkamp nie ma habilitacji.
Ale za to nie, ale on jest piłkarzem, a ja jestem politykiem i to jest ta różnica największa.
No dobrze. Świętokrzyski Terminator. Człowiek, który lata.
Samolotami.
No dobrze, już pan nie musi tego dodawać. Człowiek, który lata, Świętokrzyski Terminator, to brzmi lepiej. Piotr Wawrzyk był naszym gościem. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Bardzo panu dziękuję, kłaniam
się. Dziękuję również.